Chwała Bogu, siostry i bracia. Na ogół ludzie przygotowują się do życia na ziemi. Rzadko myślą o życiu po życiu. Ustawiamy całe swoje życie pod kątem tego, jak to będzie tu, jak możemy żyć. Chciałbym, byśmy dziś odświeżyli naszą wiedzę na temat biblijnego poglądu życia po życiu. Nie co telewizja myśli, nie co filmy przedstawiają, bo te środki przekazu akurat wprowadzają najwięcej zamętu. Uczą nieprawidłowego myślenia, rozumienia tego obszaru naszego życia. Chcę, byśmy wzmocnili naszą nadzieję dla nieba i byśmy mieli wstręt, nienawiść do piekła. O, piekło. Nie lubimy tego słowa, nie lubimy o nim mówić. Ale i o śmierci nie lubimy mówić. Nawet ludzie wierzący w okolicznościach śmierci czujemy się zakłopotani, nie wiemy, co powiedzieć, jak rozmawiać z osobami zasmuconymi. Jedno, co jest pewne w 100%, tu statystyka jest bezwzględna. Śmierć jest pewna w 100%. Jedynie ludzie wierzący mają nadzieję, że jeśli Chrystus przyjdzie i zabierze, to 100% zostanie złamane. Co sekundę umiera troje ludzi. W 180 co minutę 10 800 co godzinę. 1 814 000 każdego tygodnia. Śmierć zbiera swoje żniwo. A jak jesteśmy do niej przygotowani? Każdy z tych odchodzących ma imię, rodzinę i spotyka się z wiecznością. Grzech zmienił wszystko. Nieposłuszeństwo zmieniło wszystko. Wybór człowieka zmienił wszystko. Życie jest krótkie, ale my nie jesteśmy tylko ciałem. W internecie pojawiają się takie programy zapraszające sprawdź swój zegar śmierci. Jeśli ktoś naiwny tam wejdzie i wpisze jakieś dane swoje i za każdym razem, gdyby to powtórzył, za każdym razem wychodzi inna data śmierci. Bzdura, ktoś się tym zabawia, prawda? Ze śmierci zrobiono sobie żarty. Z piekła ludzie sobie robią żarty. Co naprawdę zdarza się, gdy umieramy? Śmierć jest końcem naszej egzystencji. Kiedy umierasz, wszystkie decyzje są podjęte. Nic nie można zmienić. Jeśli ktokolwiek tu na tej sali myśli, że po śmierci coś można zmienić, to już teraz mówię nic. Umierasz i decyzja zapadła. Twój wybór wcześniejszy zadecydował o twojej wieczności. Największym prezentem, jaki otrzymujemy, jest czas. Czas, który daje nam Bóg. Twoje 60 minut jest takie samo jak moje 60 minut. Nic się nie zmieniło. Ale czas jest łatwo psującym się prezentem. Kiedy go stracisz, stracisz go na zawsze. Jeśli ktoś marnuje 15 minut co godzinę i załóżmy, że będzie żył nawet 100 lat, to wiecie, ile zmarnował lat? 25. Poszło z dymem. 25 lat. Tylko dlatego, że 15 minut co godzinę stracisz na rzeczy niepotrzebne. I zadają pytanie, czy rzeczy niegodne zabierają większość twojego czasu? Czy jesteś jednym z tych, który czci bożka snu, rozrywki, telewizji, gier? Nie mówię, że to jest złe, tylko ile czasu na to tracisz? Gdzie straciłeś swój czas? Ludzie generalnie lekceważą informacje i ostrzeżenia o piekle, o istnieniu diabła I o tym, co się staje, gdy zlekceważymy te informacje, które przekazuje Biblia. Dlatego postanowiłem wam przypomnieć poselstwo z gorącego miejsca. Przeczytajmy 16 rozdział Ewangelii Łukasza od 19 wersetu. A był pewien człowiek, bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz. Zło teraz zaś doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Pierwszą rzecz, którą musimy ustalić. Czy wierzycie, że Biblia jest prawdą? Czy Biblia jest Słowem Bożym, czy w niej jest Słowo Boże? Mam nadzieję, że wierzycie, że Biblia jest prawdą. To drugie ustalenie. Czy Jezus, mówiąc o tym, opowiedział bajkę, alegorię, czy mówił o rzeczywistości? To jak traficie na opracowania mądrali, że to jest jakaś przenośnia, jakaś alegoria, jakieś tam nie wiadomo co, to od razu wyrzućcie taką książkę. Ja wierzę Biblii i wierzę, że Jezus nie zabawiał się opowiadaniem bajek ludziom. Dlatego nie zgadzam się z wieloma teologami, którzy mówią, że jest to przypowieść. To nie jest żadna przypowieść. W przypowieściach Jezus nie używa imion. Mówi ogólnie. Tu mówi o konkretnych ludziach. Mówi o bogaczu i mówi o Łazarzu. Bogacza moglibyśmy sobie nazwać na przykład jakiś pan Smith. I Łazarz. Konkretni ludzie. Konkretna sytuacja. A więc nie opowiadamy ludziom bajek dotyczących tej rzeczywistości. Do zboru zgłosił się nowy kandydat na pastora. I na początek ludzie zadali mu pytanie: czy wierzysz w istnienie piekła? Kiedy odpowiedział, że nie, ludzie poprosili go, by natychmiast zrezygnował. Zadali mu pytanie: dlaczego? Jeśli nie ma piekła, to czego chcesz nas uczyć? Hulaj dusza, piekła nie ma, żyjmy jak chcemy. A jeśli piekło jest, to nie chcemy twoich bzdur słuchać. I to jest prawdą. Możesz wierzyć w piekło lub nie. Zapewniam was, że diabeł wierzy w piekło. Że ono istnieje. Możesz myśleć, że jest to stan umysłu. Ale wiedzcie, że z tego powodu w piekle nie obniżą temperatury nawet o jeden stopień. Ludzie mają fałszywy obraz piekła, diabła i tej ponurej rzeczywistości oparty na filmach, na przekazach telewizyjnych, które pokazują absolutne bzdury. Ludzie myślą, że tam trafią i będą mieć taki wspaniały czas, rozrywki i zabawy. Będą rozczarowani. Nauczyciel szkółki niedzielnej zadał po omówieniu historii bogacza i Łazarza pytanie. Którym człowiekiem chcielibyście być? Jeden z chłopców natychmiast podniósł rękę i powiada, no tak na ziemi to chciałbym być bogaczem, ale jak już tam trafię, to chciałbym być Łazarzem. Wiecie co? Skoro to jest prawdziwa historia, to nie jest zdumiewające dla was, że Abraham ma sporo roboty? Musi każdemu z tych, co tam trafił, odpowiedzieć. Musi go poinformować. Ma zajęcie na całą wieczność. W tej historii jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Czasami kaznodzieje zagalopowują się i jadą na bogatych, a biednych tak stawiają w glorii. Ale Pan Jezus tu wcale o tym nie mówi. Pan Jezus nie rozstrzyga ekonomicznej sytuacji tych ludzi. Nie mówi, że bogactwo to jest gorsze, a ubóstwo jest lepsze. On opisuje okoliczności. Ta historia nie uczy, że każdy bogaty idzie do piekła, a każdy biedny idzie do raju. Bogaty nie cierpiał, ponieważ był bogaty. Łazarz nie poszedł do nieba dlatego, że był biedny. Ich miejsce pobytu zostało określone przez ich życie. Głównym problemem tutaj jest grzech. Grzech jest przyczyną tej sytuacji. Zawsze będą wspaniali bogaci, wspaniali biedni i odwrotnie. Nie sytuacja ekonomiczna określa miejsce po śmierci człowieka, ale wybór nasz za życia, nasza decyzja, nasza odpowiedź na Boże Słowo. Uświadommy sobie dramatyzm 68 słów z gorącego miejsca, w zależności od przekładu. Z tego przekładu wynika 68 słów wypowiedzianych z najgorętszego miejsca na ziemi. Tak? Nie. Piekło nie jest gdzieś tam pod ziemią. Bóg je umieścił w swoim miejscu. Kiedy powiedział zbuntowanemu aniołowi, tu nie ma miejsca dla ciebie. Musiał opuścić je. To powiedzmy sobie od razu jedną ważną rzecz. Piekło nie zostało stworzone dla człowieka. Dlatego ludzie nie lubią o tym mówić. Bo sądzą, że piekło jest dla człowieka. Nie. Bo sam Jezus powiedział, że piekło jest dla upadłych aniołów. To dla nich tam jest przygotowane miejsce. Dla człowieka jest przygotowane zbawienie. Jest przygotowany ratunek. Jest przygotowane, to w cudzysłowie powiem, niebo. Bo tak naprawdę niebo to nie jest to, co jest niebieskie nad nami. To jest miejsce obecności przed Bożym tronem. Ale bogaty, nawet gdy tam się znalazł, zobaczcie, co wyprawia. Nigdy nie myślał o tym, by służyć innym. Nawet tam chce się posłużyć Łazarzem. Mówi, ojcze Abrahamie, wyślij go. On ciągle miał ludzi na posyłki. Nie może tego zrozumieć, że odpowiedzialność ponosi się samemu za własne życie, a nie rękoma innych osób. Ten człowiek wie, gdzie jest. Ludzie myślą, a to nie wiadomo, jak to będzie. Obydwaj wiedzą, gdzie są, od razu. I Abraham przypomina im, że jest ogromna przepaść między tymi dwoma miejscami. ta odległość chroni przed przechodzeniem na drugą stronę. Nie ma w połowie drogi miejsca pośredniego, gdzie przeczekasz i się może jakoś przedostaniesz. A więc ten człowiek wie, gdzie się znalazł. Nie po jakimś czasie. Nie ma trzeciego miejsca, w którym przeczekasz, jeśli ktoś tak może myślał, i że się tam potem do nieba jakoś przeszwarcuje. Po drugie, pamięta, że ma braci. Nie stracił pamięci. Chcę wam powiedzieć, że po tej drugiej stronie nie ma Alzheimera. On wie, że ma braci i wie, w jaką stronę ci jego bracia zmierzają. Że mogą trafić do tej dramatycznej krainy umarłych, do piekła. Jeszcze jedno musimy wiedzieć, bo niektórzy tak myślą, a piekło pali się, ale wypali się w końcu. To jest inny ogień niż na ziemi. On powiada, czuję ten ogień, który nigdy nie gaśnie i go nie spala. I cierpi męki. Można by powiedzieć, że bogacz próbuje z piekła wysłać kartkę pocztową. Wysłać pocztówkę z informacją do swoich braci. Zwykle pocztówka mówi tak, jaka jest pogoda, że jest pięknie, mile spędzam czas, szkoda, że was tu nie ma, ale ta kartka pocztowa brzmi inaczej. Nie. Pozdrowienie z tej kartki brzmiałoby, tu jest piekielnie gorąco. Dwóch Kowalskich mieszkało obok siebie. Jeden zmarł, a drugi umówił się z żoną, że jadą na urlop. On pierwszy pojedzie sprawdzić, jak wygląda to miejsce, w którym mają spędzić urlop i przyśle jej maila następnego dnia. Obydwaj się Kowalscy nazywali. Mail trafił niestety nie do tej oczekującej na urlop, tylko do tej, której mąż zmarł. I znaleziono panią Kowalską omdlałą przed komputerem. Wiadomość brzmiała następująco. Kochana, dotarłem na miejsce. Jest tu piekielnie gorąco. Czekam na ciebie jutro. Gdyby taka kartka z piekła dotarła jednak do nas, to byłoby pierwsze kazanie z tego miejsca, ale i tak jest. Bo ta wiadomość dotarła. Przekazał ją nam Jezus. Jak sądzicie, kto na tej sali mógłby pierwszy odejść do wieczności? Tak myślę, że jakbyście mieli odwagę, to byście się od razu rozejrzeli. No ci, co mają siwe włosy. Wcale ludzie nie biorą pod uwagę tego, ile ma kto lat. Ale śmierć lubi korektę. I oni interesują nasze kolory włosów. Wybiera tak, jak chce. Od najmłodszego do najstarszego. I kolor twoich włosów nie ma znaczenia. A więc przypatrując się temu poselstwu z tego gorącego miejsca, chcę przedstawić wam kilka zaskoczeń. Pierwsze zaskoczenie, że piekło istnieje. Kiedy papież Benedykt wspomniał o piekle, to wojna się zaczęła tam w Watykanie. Żurnaliści dostali szału. Jak mógł o czymś takim mówić? Przecież piekła nie ma. A tylko przypomniał, że istnieje. Są denominacje, które odrzucają pogląd, że piekło istnieje. Kiedy umierasz, myślą, idziesz do ziemi i koniec twojego istnienia. Wierzę w Biblii, a w niej są 54 miejsca, które przypominają, że takie miejsce istnieje. Ja wierzę w Biblii. Piekło jest, niestety będą w nim też ludzie, mimo że jest przygotowane dla upadłych aniołów. Co decyduje o tym? Nasz wybór. Co wybierasz? I nie mówię dzisiaj tego, by nas straszyć. Ufam, że większość z was już wybrała. Wiecie, gdzie zdążacie, ale powiedzcie innym, gdzie zdążają. To nie są żarty. Nie ma odwrotu. Drugie zaskoczenie. Niektórzy poszli do piekła. Niektórzy trafili tam. Wielu ludzi myśli, że są tak porządni i dobrzy, chodzą do kościoła, no to nie trafią chyba do piekła. Diabeł rozpowszechnił ten pogląd, że bycie dobrym wystarczy, by ominąć piekło. I to jest zaskoczenie, że jednak tam ludzie trafiają i trafiać będą. Największym zaskoczeniem będzie to, że niektórzy z przerażeniem stwierdzą, że są razem z tymi, których się nie spodziewali tam. To samo będzie dotyczyło nieba. Niektórzy z przerażeniem stwierdzą, że są w niebie ludzie, których oni by tam nie chcieli widzieć, a oni będą. To działa w obydwie strony. Decyduje wybór, co wybieramy. Trzecia informacja, trzecie zaskoczenie. Że do piekła trafia się szybko, do nieba też. Ludzie myślą, że no to jakaś podróż po drodze, jakiś przystanek, na przykład smołowanie, przygotowanie do piekła i dopiero się trafia. Bogacz wiedział natychmiast, gdzie jest. Gdy lekarz powie ci, twój czas dobiega końca, to co dalej? Była taka mentalność, ja nie wiem, czy jeszcze nadal nie istnieje. Na ogół lekarze nie chcą informować pacjenta, by nie przyspieszać tego. Zachodni lekarze robią to inaczej, w sposób bardzo taki wygładzony, ale informują. Apostoł Paweł powiada tak. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Kiedy człowiek umiera, duch pozostawia ciało. I nie za godzinę, albo później, ale natychmiast wie, gdzie jest. Tak na marginesie, to co aniołowie zanieśli Łazarza? Obydwu pochowano do ziemi. Jest napisane, że aniołowie zanieśli Łazarza na łono Abrahama. To co zanieśli? To nie jest tak, że mamy tylko ciało i kości do ziemi. Nasz wybór dotyczący naszej duszy decyduje o tym, gdzie trafiamy. Natychmiast. No to co z sądem? A o tym powiem innym razem. Gdy w krainie umarłych cierpiał, podniósł oczy swoje i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza. Bogacz wiedział, że nie trafił do nieba, że trafił do krainy umarłych. Niektórzy myślą, że są tak szybcy, że i tak z tego piekła zdążą uciec. Niestety nie. To się odbywa błyskawicznie. Pan Jezus nie zabawiał się, opowiadając nam tutaj jakąś alegoryczną historyjkę, żeby poprawić nam samopoczucie. On mówi o rzeczywistości, jaka jest po śmierci, której często nie bierzemy pod uwagę. Ludzie, nie biorąc tego pod uwagę, żyją jak chcą. A potem chcą szybko trafić do nieba. A jak im się to nie udało, to ich rodziny chcą to załatwić. Myślę, że jak, nie obrażając nikogo, ale to jest nonsens przecież, że jak zapłacą za mszę, to ksiądz to załatwi. Ksiądz sobie nawet nie umie załatwić tego. A co dopiero innym. No ale za to może mu się dobrze powodzić z tej kasy. Czwarte. Zaskoczenie. Bóg daje sygnały. Mamy w Biblii wiele znaków dotyczących, gdzie człowiek trafi po śmierci. To nie jest jeden ten tekst, który informuje nas, co się dzieje z naszym życiem. Pewien kaznodzieja postawił takie hipotetyczne pytanie w zborze. Gdyby nastąpiło pochwycenie Kościoła, to jak myślicie, ilu by w tych ławkach zostało? I wiecie, co zrobili wierzący? A zaczęli się rozglądać na innych. Tylko nie myśleli o sobie. I tak pewno sobie myśleli, a ten to chyba by mógł zostać jeszcze. A tamten też, taki wierzący, ale na pół gwizdka. Osądzamy po tym, co jest na zewnątrz. Patrzymy na rzeczy zewnętrzne, ale Bóg patrzy na wnętrze. Pan Bóg wie, gdzie jesteś, wie, jak żyje. On zna nas lepiej, niż my siebie znamy. I nie my jesteśmy sędziami. Ostateczną decyzję podejmuje Bóg. Jeśli ktoś myśli, że pastor na pogrzebie otwiera bramę temu ciału, które już żegnamy do nieba albo do piekła, to się mylą. My nie wpuszczamy do nieba ani do piekła. Człowiek sam podjął za życia decyzję, w którym miejscu chce przebywać. Jest to nieodwracalne. Życia nie da się powtórzyć. To jest ulica jednokierunkowa. Jeśli nie podejmiesz decyzji właściwej za życia, to się kończy fatalnie. Dziś ludzie wybierają łatwe drogi i łatwe rozwiązania w swoim życiu. Jeden z drażliwych bardzo tematów w Kościele. Bardzo drażliwych. Coraz częściej ludzie wierzący wybierają łatwe rozwiązania. Po co przez 5 lat, 10 walczyć o małżeństwo? Jest łatwiejsze rozwiązanie. Załóżmy, 10 000 w sądzie i rozwód jest gotowy. To załatwić można w kilka miesięcy. A trzeba parę lat może walczyć o małżeństwo, o rodzinę. Lubimy łatwe rozwiązania. Ja wiem, że to się będzie nie podobać. A potem zaczyna się dopiero dramat. Zmiana partnerów jak rękawiczki. Trzeci, czwarty ślub, to już wtedy nie ma ograniczeń. I ktoś mi mówi, że jest blisko Boga. Coś tu chyba nie jest tak. Szóste zaskoczenie. Kto poszedł do piekła, to piąte, tak. Czyli to, żeśmy już omówili. To szóste. Piekło jest miejscem wiecznej męki. Zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język. Czy wiecie, że będziemy się rozpoznawać i że będziemy mieli ciało, które będzie miało palec, język? To nie będą duchy jakieś takie przelewające się, tylko inne ciało, ale ciało, które dalej odczuwa ból. Dotyka to ciało męczarnia. Ludzie w naszej kulturze zrobili z piekła żart. Myślą, że piekło będzie miejscem zabawy. Ale piekło jest miejscem bez Jezusa. Piekło jest prawdziwe. Piekło jest dla tych, którzy odrzucili ofiarę Jezusa Chrystusa, Jego przebaczenie i nowe życie. I stanie się ono miejscem wiecznej męki. Nie można wrócić i poprawić. Religia nie może uratować. Ludzie mówią, chodzę do kościoła. A czy to ma uzasadnienie w Biblii, chodzenie do kościoła? Jest dużą niesprawiedliwością straszenie ludzi, że jak nie chodzą do kościoła, to pójdą do piekła. Chodzenie czy niechodzenie nie rozwiązuje sprawy. Bycie z Jezusem lub bez, to jest odpowiedź. A jeśli nie pokutowałeś i cię ochrzczono, to wszedłeś do basenu tak, jakby się wykąpać. To nic nie znaczy. Członkostwo w Kościele nie może uratować. Wielu odkryje, że jest zbyt późno. Bo należą do takiego innego Kościoła, sądzą, że ominą to dramatyczne miejsce. Pytanie brzmi, czy należysz do Boga? Czy twoje imię jest zapisane w Księdze Życia? No to są te negatywy zaskakujące, męczące, prawda? No to powiedzmy teraz o pozytywach tego przekazu. Jak to? Przekaz z piekła może mieć pozytywne znaczenie? No ma. Skoro słyszysz to dzisiejsze przesłanie, to znaczy, że Bóg ci jeszcze dał czas, aby dokonać korekty w swoim życiu. Wierzący myślą sobie, a ja już 20 lat temu się nawróciłem, niczego nie muszę korygować. Obyś nie był zaskoczony. Lepiej to skoryguj, dopóki masz czas. Bóg darował każdemu z nas czas. Bóg chce, aby każdy mógł być w takim miejscu, gdzie będzie Boży ogień. O Bożym ogniu musimy też powiedzieć. Dziś, jeśli Jego głosu słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Każdy z nas powinien mieć ogień w swoim sercu, w swoim życiu, wewnętrznym człowieku. Potrzebujemy wypełnienia Bożym ogniem tak, jak to miało miejsce z Mojżeszem. Kiedy stał na pustyni i Bóg powiedział mu, Mojżeszu, zdejm obuwie swoje, bo miejsce to jest święte, to on zobaczył krzew, który się palił i nie spłonął. Tam był Boży ogień. I to jest to, może nie wprost wypływające, przesłanie pozytywne. Bóg chce, aby w Jego Kościele też był ogień, ale Boży. Ogień, który zmienia, który przybliża nas do świętości Boga. On chce mieć w Kościele ogień. Ogień Ducha Świętego, ogień zapału, ogień pasji, ogień miłości, ogień modlitwy. On chce to wszystko mieć. Bo Kościół jest miejscem, w którym ten Boży ogień ma płonąć. Mamy być ludźmi zapalonymi dla Jezusa Chrystusa. A wtedy nie będziemy musieli mówić nawet o tym miejscu wiecznych mąk, bo to nie dla nas, to nie jest miejsce dla nas przygotowane. Kiedy poświęcasz swoje życie Bogu, to ten Boży ogień jest w twoim sercu. Bóg chce, by Kościół był miejscem modlitwy. Bogaty człowiek nie miał czasu modlić się i nagle tam w piekle zaczyna się modlić. Ojcze Abrahamie! Woła. Całe życie nie znalazł czasu, aby się odezwać do Boga. Ale tam nagle przyszło otrzeźwienie, bo już wiedział, gdzie jest. Jako Kościół potrzebujemy modlitwy. I ku mojej radości czynimy to już od kilku lat dość regularnie. Nie tylko w nabożeństwie, ale też w specjalnych spotkaniach. Ufam, że modlitwa staje się bardzo ważnym czasem, wypełnieniem tej naszej duchowej przestrzeni. Bo Kościół bez modlitwy jest Kościołem bez mocy. To jest Kościół pozbawiony Bożej mocy. Gdy Kościół nie modli się. Nie mówię o twojej indywidualnej modlitwie w komorze, siostro, bracie. Ja mówię o wspólnej naszej modlitwie. O wstawianiu się za ważnymi sprawami. I po trzecie, Kościół potrzebuje poselstwa. Kościół musi ostrzec ten umierający świat na grzech, że jest ratunek. Patriarchowie mieli poselstwo. Oni mieli poselstwo od Boga. Mojżesz miał wiadomość dla Faraona. Wypuść mój naród, powiedział Bóg. Jan Chrzciciel miał poselstwo. Wypełnił się czas. Przybliżyło się Królestwo Boże. Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ewangelista Jan powiada, te zaś są spisane rzeczy w Ewangelii. Abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Kościół musi mieć poselstwo. Nie tylko wystarczy, bracie, Bóg cię miłuje, siostro, Bóg cię miłuje, poklepać po plecach. Kościół musi mieć poselstwo. Jezus umarł na Golgocie. Jeśli nie będziesz pokutować, jeśli nie wyznasz swojego grzechu, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Bogacz zbyt późno się zorientował, gdzie trafił. Ale my mamy nadal czas. Ale wtedy bogacz wpadł na genialny pomysł. O, gdyby tak jakiś anioł. Może ktoś z martwych wzbudzony. To ludzie się nawrócą. A Abraham go od razu poklepał po plecach. Masz rację. Wyślemy kogoś, jakiś cud i od razu się ludzie nawrócą. Abraham go strzelił w głowę i powiedział mu: bzdury pleciesz. Nic z tego, żaden cud. Wielu ludzi myśli, że zewangelizują świat poprzez cuda. O, to brzmi antyzielonoświątkowo. Pastor gasi ducha. Jak bzdury będziecie robić, zgaszę. Cuda nie zbawią tego świata. Znaki nie zbawią tego świata. Zbawia Jezus Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały. Pogrożenie palcem cudu nie zbawi grzeszników. Jaki jest sposób dotarcia? Abraham powiada: niech słuchają. Tylko? Tyle? To takie pospolite. Dzisiaj tak wielu ciągle coś mówi, głoszą. Trzeba jakieś atrakcje, jakieś takie rzeczy interesujące. Nie takim być konserwatystą, trzymać się tylko Biblii. Poprawmy ją. Idźmy z duchem czasu. Błyskotki. A Słowo Boże, no 2000 lat co najmniej ma, jak nie więcej w niektórych miejscach. Co się będziemy go trzymać? Poprawimy. Byliśmy za granicą z żoną niedawno i dowiedzieliśmy się. W zborze, żeby ludzi przyciągnąć, poprawili. Dymy na scenie, dyskoteka. No i co? A ludzie powiadają: Biblii nie możemy czytać, bo światło zgasili i tylko dymy są. To jak mamy czytać Biblię? Błyskotki nie uwolnią nas od błędu. Bogacz już wie, ale czy my wiemy? Czy sobie to uświadamiamy? Nie pozwól, by słowa bogacza były twoimi ostatnimi słowami. Biblia uczy, że piekło jest prawdziwym miejscem. Piekło nie zostało wymyślone przez Kościół, by straszyć ludzi. Nie. Kościół ma poselstwo, zbawienie w Jezusie Chrystusie, nowe życie. Każdy z nas może być lub jest szczęśliwym człowiekiem w Jezusie Chrystusie, ale nie z powodu błyskotek. Bóg przygotowuje miejsce dla nas. Tam do Niego zdążamy. Ofiara Jezusa Chrystusa rozwiązała problem. Wielu ludzi dziś odrzuca pomysł piekła, ponieważ nie rozumieją, dlaczego to kochający Bóg, taki wspaniały, miłujący tatuś, miałby ludzi wysłać do piekła, do tego strasznego miejsca. Oni widzą miejsce piekła jako miejsce kary, ale to naprawdę tak nie jest. To jest miejsce wyboru. Kto je wybrał, tam pójdzie. Bóg dał człowiekowi wybór, aby w nim być lub nie. Dał wybór, aby być w niebie lub nie. Nie pozwólmy, by słowa bogacza były ostatnimi słowami naszego życia.